Poranek Wnet, godzina 7.54, Adele dla nas śpiewała. Taka informacja wczoraj się pojawiła. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oświadczył, że w środę najbliższą podpiszemy umowę z rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie dostarczenia dla Wojska Polskiego dywizjonu artylerii rakietowej HIMARS. Za 20 wyrzutni z amunicją mamy zapłacić 414 milionów dolarów. O co chodzi, co to jest za zakup, czy to dużo, czy to mało i jakie to ma znaczenie dla polskiej obronności? Z tym pytaniem zwracam się do pana Igora Szczęsnowicza, dziennikarza Gazety Polskiej, który zajmuje się kwestiami obronności. Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Proszę nam wyjaśnić teraz, co my właściwie kupujemy.
No więc, żeby to tak obrazowo wyjaśnić, w tej chwili zasięg polskiej artylerii to jest zasięg rażenia polskiej artylerii, czyli taka odległość, na jaką ona strzela i może razić wroga, to jest kilkadziesiąt kilometrów. Kupujemy sprzęt, który zwiększa te nasze zdolności kilka razy, bo HIMARSy to jest broń zdolna razić wroga na 300 kilometrów, więc to jest pierwsza bardzo, bardzo zasadnicza różnica, która no, zmienia zasady rzeczy, bo proszę sobie wyobrazić, że powiedzmy siedząc w Warszawie możemy spokojnie strzelać do różnych obiektów, celów naziemnych nieprzyjaciela, nie wiem, sztabów, które są schronione w jakichś schronach, oczywiście broni pancernej i różnych z bardzo dużą dokładnością możemy strzelać do nieprzyjaciela, który na przykład dopiero przekroczył naszą granicę. Więc to zupełnie zmienia zasady gry. I to jest wszystko kierowane przez satelity, więc jest to bardzo, bardzo, bardzo precyzyjna broń, która jest zdolna właśnie do niszczenia siły wroga. I Z tego punktu widzenia tutaj posiadanie takiej broni zwiększa nasze bezpieczeństwo. No niestety tutaj trzeba się zastanowić nad tym, że zapowiedzi, bo były przecież zapowiedzi dotyczące w trakcie trwania programu HOMAR, który właśnie miał doprowadzić do zakupu tego typu broni, zapowiedzi liczby tych LUW, tych dywizjonów mówiły na początku w ogóle o 8, a później o 4 dywizjonach minimalnie. Kupiliśmy jeden, czyli 20 LUW. No więc tutaj jest to trochę mało, więc mam nadzieję, że to jest tylko taka jaskółka, która mimo wszystko uczyni wiosnę.
No właśnie, taka wiadomość się pojawiła, że Rumunia podpisała kontrakt na 50 wyrzutni, my na 20. Jak to się ma, jeśli chodzi o tą ilość właśnie?
No właśnie, to mówię, tutaj to jest rzeczywiście, to jest wciąż mało. No ja rozumiem, że to jest początek, który pozwoli, tak powiem, polskiemu wojsku na zaznajomienie się z bronią tego rodzaju, na wdrożenie się w obsługę, ale rzeczywiście, że za tym krokiem, właśnie kroczkiem pójdą następne, bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo potrzebne, ale jednak tutaj na możliwości polskiego wojska, na zagrożenia, jakie czyhają na Polskę, tak, szczególnie ze strony wschodniej i północnej, to sprawy, że tak powiem, nie załatwia, tak? Cena oczywiście jest dosyć atrakcyjna, ale podejrzewam, że im więcej byśmy tych dywizjonów kupili, tym cena byłaby jeszcze atrakcyjniejsza. Oczywiście to jest sprzęt, który ma na wyposażeniu kilkanaście państw NATO i poza Stanami Zjednoczonymi, no nie wiem, chociażby takie jak Izrael, który sam przecież produkuje podobną broń, znaczy Izrael nie jest NATO, ale Izrael, czy na przykład właśnie teraz ostatnio Rumunia, tak, czy kilka innych państw, więc to jest broń sprawdzona, która była też w Afganistanie używana i jakby generalnie jest bronią bardzo dobrą, bardzo nowoczesną, ponieważ od rozpoczęcia konstrukcji tej broni w latach, na przełomie lat 70., 80. przeszło kilka bardzo poważnych modernizacji i to, co my kupimy, to rzeczywiście jest z tych najnowszych.
Kwestia kwoty. Pan powiedział, że cena jest atrakcyjna.
Znaczy tak. Cena jest dosyć atrakcyjna, aczkolwiek oczywiście, jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach, więc jak tylko dowiemy się jakby dokładnej specyfikacji tego, co my za to dostaniemy, to wtedy będzie można o cenie mówić o wiele więcej, no bo to wszystko zależy od systemów, od pocisków, od liczby pocisków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście chciałoby się, żeby taką broń móc produkować w Polsce, ale to jest zupełnie też inna kwestia.
W tej jakby skali potrzeb Wojska Polskiego, tych zakupów, zamówień, które powinny dostać dokonane, to można powiedzieć, że to był taki zakup pierwszej potrzeby, takie coś pierwszorzędne, jeśli chodzi o potrzeby obronne Rzeczypospolitej?
Znaczy, jeśli chodzi o wojska artyleryjskie, to na tle innych wojsk one są mają dosyć dużo sprzętu i to sprzętu niezbyt starego, można tak, bo tak niestety należy w tej chwili określać Wojsko Polskie. Uważam, że jakby o wiele pilniejszą potrzebą w tej chwili jest zakończenie programu Orka, tak, czyli zakup nowoczesnych okrętów podwodnych, czy chociażby programu Kruk, czyli zakup śmigłowców szturmowych. No ale zobaczymy, ponieważ śmigłowcy w tej chwili są takimi, no można powiedzieć, czołgami przyszłości, dobrze uzbrojone śmigłowce szturmowe. No więc to dosyć długo trwa te wszystkie nasze programy i wydaje mi się, że w ostatnim roku to w ogóle po zmianie kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej to dosyć zwolniło, bo z tego co wiem, to program Orka zapewne już byłby podpisany, tak? Już byłyby kontrakty podpisane. Ale zobaczymy. No mam nadzieję, że w ciągu tego roku to też po części zapowiada minister Błaszczak, mówiąc teraz o śmigłowcach dla marynarki wojennej, to też bardzo, bardzo, bardzo dobrze jako następnym ruchu, że to jakoś te opóźnienie nadrobimy, czasu my za dużo nie mamy.
Czasu za dużo nie mamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Najnowszy zakup Wojska Polskiego komentował dla Poranka Wnet pan Igor Szczęsnowicz, Gazeta Polska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia. Jest godzina 8:02, a w naszym studiu pojawił się Aleksander Wierzejski.
Czas na przegląd prasy.
Teraz się dowiemy, co się dzieje i co w mediach piszczy.
Przegląd prasy, przegląd wydarzeń. Bombą, którą dzisiaj odpaliła prasa, to oczywiście wywiad Jarosława Kaczyńskiego w tygodniku Sieci. Dowiadujemy się tam opinii prezesa Prawa i Sprawiedliwości na temat rewelacji Gazety Wyborczej. Od 2 tygodni gazeta publikuje nagrania z rodzinnych i biznesowych spotkań dotyczących budowy wieżowców na działce przy Srebrnej, no i w Warszawie. No i co mówi na ten temat Jarosław Kaczyński? Po pierwsze, na taśmach publikowanych przez Gazetę Wyborczą nie ma przekleństw, nie ma omawiania nielegalnych działań i nie ma korupcji, podkreśla prezes Prawa i Sprawiedliwości. Na pytanie, po co i kiedy Gerald Birgfellner nagrywał rozmowę, Jarosław Kaczyński zaznaczył, że nie wie, czy Austriak nagrywał to od początku, czy zaczął na którymś etapie. Na pewno starannie notował w kalendarzu wszystkie rozmowy, co też jest dziwne. Dodał, że według Birgfellnera tych spotkań było 16. Moim zdaniem, mówi Jarosław Kaczyński, połowę mniej, ale nie wykluczam, że wliczał w to święta, podczas których się widywaliśmy. Kaczyński skomentował także opublikowaną przez Gazetę Wyborczą w czwartek fakturę, którą spółce Srebrna miała wystawić spółka Nuneaton. Po pierwsze, taki dokument nie wpłynął w czerwcu do spółki, a powinien do niej trafić. Jak dodał, z informacji medialnych wynika, że nie zapłacono od niej podatku VAT, co jego zdaniem potwierdza, że jest to dokument specjalnego rodzaju. Tak przy okazji pokazuje to też szczególne połączenie zaciekłości, złej woli i ignorancji tych, którzy prowadzą te akcje. Ciekawy szczegół, który warto zwrócić uwagę, jest po co te wieżowce miały powstać. Otóż marzeniem Jarosława Kaczyńskiego od wiele lat jest stworzenie Instytutu Lecha Kaczyńskiego, który stałby się poważną konkurencją dla Fundacji Batorego. Byłoby to poważne przedsięwzięcie typu ideowego, może coś w rodzaju Fundacji Adenauera, stanowiące istotne zaplecze polskiego patriotyzmu i myśli państwowej. Wieżowce Czytamy dalej, to miała być nowoczesna inwestycja z częścią biurową, ale także z hotelem, częścią konferencyjną. W pierwszych latach w czasie spłacania kredytu pozwalałaby to uzyskać dochody, choć w znacznie mniejsze niż to, co ma Batory. W dalszym etapie po spłacie zadłużenia ta kwota byłaby większa. Dawałoby to instytutowi ogromne możliwości działania, ale oczywiście nie miałoby nic wspólnego z moją, mówi Jarosław Kaczyński, osobistą sytuacją finansową. Bardzo ważny dzisiejszy wywiad. Odsyłam Państwa oczywiście do gazety. Warszawa będzie miała tramwaje. 213 nowych tramwajów zostało kupionych, czy zostało zamówionych przez miasto Warszawę w firmie Hyundai Rotem Company. Na razie wygląda na to, że po prostu były te tramwaje najtańsze, ale komentatorzy podkreślają, że są to prototypy, nowe, niesprawdzone technologie. No i nie wiadomo, dlaczego właśnie władze Warszawy zdecydowały się na tańszą, ale zagraniczną i niesprawdzoną ofertę. W mediach jeszcze program gospodarczy Roberta Biedronia. Polska Agencja Prasowa publikuje wyliczenia dotyczące kosztów propozycji programowych. Biedronia 35 miliardów złotych ma uzyskać premier Robert Biedroń po likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej, Wojsk Obrony Terytorialnej i Polskiej Fundacji Narodowej, ale to tylko między innymi będzie likwidował pewnie więcej. Postulaty Państwo znajdziecie w prasie. Kolejne ciekawe postulaty przychodzą do nas z Węgier. 7-punktowa akcja ochrony rodzin. To ogłoszenie premiera Viktora Orbana, której celem jest wsparcie, które ma zachęcić młode małżeństwa do posiadania dzieci. Każda kobieta poniżej 40 roku życia, która pierwszy raz wychodzi za mąż na rozpoczęcie wspólnego życia, otrzyma preferencyjny kredyt w wysokości prawie 135 tysięcy złotych. Po narodzeniu pierwszego dziecka spłacanie kredytu zostanie zawieszone na 3 lata, po drugim dziecku znowu na 3 lata, a 1/3 zadłużenia będzie można umorzyć. Poszerzony preferencyjny kredyt w ramach rodzinnej ulgi mieszkaniowej. Państwo ulży rodzinom w spłacaniu kredytów hipotecznych. Jest też zapowiedziany program kupna samochodu dla dużych rodzin, co najmniej troje dzieci. Jeżeli rodzina wychowuje, to otrzyma 33 600 zł, w równowartość w forintach to 2,5 miliona, bez zwrotnej pomocy na kupno co najmniej 7-osobowego pojazdu. Od 2022 roku państwo zagwarantuje każdemu rodzicowi, który sobie tego życzy, żłobkową opiekę dla dziecka. Także i jeszcze też jest w tych programach zwrócona uwaga na dziadków dzieci. Państwo węgierskie będzie pomagać dziadkom, by pomagać rodzinie. To tyle. Jeżeli chodzi o Budapeszt, rocznicę 15 lat temu w Tampie na Florydzie zmarł pułkownik Ryszard Kukliński. Prasa o tym przypomina bardzo szeroko. Ciekawa rocznica, mianowicie 11 lutego, dzisiaj przypada 90-lecie utworzenia państwa watykańskiego na mocy traktatów laterańskich zawartych między Stolicą Apostolską a Włochami. W tej chwili w państwie żyje 800 osób, 450 to obywatele stolicy Piotrowej. Jeszcze szef tego państwa, czyli papież Franciszek, wybiera się w listopadzie do Japonii, jak donoszą media.
Bardzo serdecznie dziękuję. Aleksander Wierzyński wróci za godzinę, a w naszym studiu jest jeszcze Maciej Jastrzębski i krótki przegląd mediów świata muzułmańskiego.
Dzień dobry panom redaktorom, dzień dobry państwu. Nie zwlekając, Al-Arabiya jest to agencja z siedzibą w Emiratach Arabskich, gdzie zresztą ostatnio był ojciec święty Franciszek. Pisze o człowieku z otoczenia Chameneja, który ujawnił, że Iran jest w stanie wyprodukować bombę atomową. Członek irańskiego zgromadzenia ekspertów, mówca jednego z teherańskich meczetów i bliski współpracownik Chameneja wyjawnił podczas kazania wypowiedzianego w meczecie w Meszhedzie, że Iran nigdy nie planował stworzyć bomby atomowej, mimo że jest w stanie to zrobić. Podkreślił, że Iran nie chce stosować broni totalnej zagłady. Teraz przenosimy się do Syrii. Syryjska rządowa agencja prasowa SANA pisze o dyskusji na temat planu rozwojowego dla powojennej Syrii. Plan będzie się składać z 12 osób mniejszych programów uwzględniających odbudowę i rozwój infrastruktury, zarządzanie surowcami, badania naukowe i wzmocnienie sektora zdrowia publicznego. Podkreślono konieczność zwalczania zjawiska unikania podatków oraz potrzebę aktywizacji społeczeństwa w realizacji planu. Drugi artykuł od Sany to kampania szczepienia przeciw wirusowi polio ma dotrzeć do 2 700 000 dzieci. Syryjskie Ministerstwo Zdrowia zaangażowało 2600 mobilnych grup szczepieniowych i 8600 pracowników medycznych, aby zaszczepić ponad 2 miliony dzieci przeciwko chorobie Hajnego Medina. Ministerstwo zapewnia rodziców, że szczepionka jest najlepszej jakości na świecie i nie powoduje efektów ubocznych. Teraz przenosimy się do kurdyjskiej agencji ANF, która napisała o aresztowaniach i gospodarczym pesymizmie poprzedzającym kampanię wyborczą w Turcji. Obecny marszałek Zgromadzenia Narodowego Binali Yıldırım ogłosił swój udział w wyborach do samorządów terytorialnych jako kandydat na mera Stambułu. Zapewnił opozycję, że jeżeli wygra wybory, zrzeknie się mandatu marszałkowskiego. Wybory odbędą się 31 marca bieżącego roku. Ze swojej strony prezydent Recep Tayyip Erdoğan wyraził obawę, że podczas wyborów może dojść do zjawiska korupcji. Tym samym również usprawiedliwił podjęte przez siebie represyjne środki wobec opozycji. Prezydent podkreślił również, że jeżeli ktoś głosuje na opozycyjną republikańską partię ludową, ten albo zwykł stosować ślepy radykalizm, albo już się do niego przyzwyczaił. Tymczasem raport Biura Imigracji wykazał, że liczba syryjskich uchodźców w Turcji wzrosła do 3,5 miliona, co stanowi 4,5% całego społeczeństwa tureckiego. Na danych tych opiera się opozycja, przestrzegając Erdoğana, aby nie budował swojego elektoratu na poparciu syryjskich uchodźców, którzy zdążyli uzyskać tureckie obywatelstwo. Według ANF, rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, AK Party, aresztowała w zeszłym tygodniu 68 cywilów i wojskowych, w tym 43 pilotów rzekomo związanych z nieudanym przewrotem z 2016 roku oraz 15 członków ruchu wygnańca Fethullaha Gülen'a, będącego wrogiem publicznym numer 1 wylansowanym przez Erdoğana. Teraz kolejny bardzo istotny news. 40 lat kłamstw, pisze ANF. Ściśle tajne dokumenty dowodzą, że 870 dziennikarzy było zniewolonych lub poddanych egzekucji podczas rządów mułów w Iranie. ANF podaje, że Organizacja Dziennikarzy Bez Granic weszła w posiadanie wyciekłych dokumentów obciążających rządy Ruhollaha Khomeiniego. Dokumenty wyciekły w 40. rocznicę powstania Islamskiej Republiki Iranu i zawierają 1 700 000 wpisów dotyczących dziennikarzy i członków opozycji. Na liście skazanych na śmierć winieje imię szwajcarsko-perskiego dziennikarza francuskiej agencji prasowej Simona Farzamiego, który został pojmany przez władze irańskie w 1980 roku. Ponadto w wyciekłych dokumentach znajduje się 218 imion dziennikarek. Co więcej, dokumenty potwierdzają, że rząd mułów przetrzymywał 61 900 więźniów politycznych, w tym 500 nastolatków, a także dają dowody na przeprowadzenie masowej egzekucji w 1988 roku, w której zabito 4000 więźniów politycznych. Przewodniczący Dziennikarzy Bez Granic poinformował, że dokumenty zostaną przekazane wysokiemu komisarzowi ONZ do spraw praw człowieka z nadzieją, że konsekwencje wobec Iranu zostaną wyciągnięte.
Też to pewnie jakiś jest kontekst tej konferencji, która będzie za 2 dni w Warszawie. Bardzo serdecznie dziękuję. Maciej Jastrzębski, przegląd mediów ze świata muzułmańskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 8:13, zaraz wracamy do rozmów, a teraz, ponieważ się zaczęła 2 godzina poranka, to odrobina ostrego roka jeszcze nikomu nie zaszkodziła.